Naszym gościem jest pan Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia, członek Trybunału Stanu. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże, witam ojca redaktora, witam państwa.
Panie sędzio, czy władza sądownicza jako jedna z trzech władz obok ustawodawczej, wykonawczej, to jest dzisiaj w roku 2017 takie trochę państwo w państwie, pana zdaniem?
Wydaje się, że władza sądownicza przedobrzyła zakres tego, co jest istotą jej sprawowania. Trzeba przypomnieć, że władza sądownicza to przede wszystkim sędzia ferujący wyrok i w ramach autonomii postępowania sądowego prowadzący postępowanie z zagwarantowaniem wszystkich praw podsądnych, jak i realizujący konstytucyjne zadania do przede wszystkim przestrzegania prawa i praworządności zarówno w postępowaniu sądowym, w ochronie praw podsądnych, jak i w stosowaniu prawa w orzeczeniach. Tymczasem władza sądownicza dokonała pewnego nadużycia w pojęciu autonomii administracji sądowej, organizacji samej pracy sędziów, jak i reprezentacji sędziowskiej przez nadrzędnych prezesów i prominentów administracji sądowej kreowanych na władzę. Władza sądownicza to sędzia orzekający w ramach orzecznictwa w konkretnych indywidualnych postępowaniach. Stąd na przykład w obywatelskim projekcie konstytucji, tym podpisanym przez 1,5 miliona obywateli, prowadząc dział władzy sądowniczej, zapisaliśmy, że władza sądownicza należy do sędziów, nie do sądu, bo sąd to jest zbiorcze pojęcie budynku, sali sądowej, woźnych sądowych, finansów z tym związanych i to wszystko nie jest państwo w państwie. Od organizacji sądów, prezesów, administracji jest resort sprawiedliwości i odpowiedzialnym za to jest minister sprawiedliwości. Natomiast my możemy mówić tylko w tej sytuacji o ochronie niezależności, niezawisłości sprawowania władzy sądowniczej, w jakim sędzia ją wykonuje na sali sądowej albo poza salą sądową, ale w zakresie swoich uprawnień orzeczniczych.
No właśnie, na czym polega ta niezależność i niezawisłość sędziowska? Bo to są słowa, które dosyć często padają i na które sędziowie się powołują. Tylko czy powołują się we wszystkich przypadkach w sposób słuszny? Bo sama zasada zdaje się być słuszną. Natomiast czy jest żonglowanie tą zasadą przez różne przypadki słuszne?
Wydaje mi się, że to, co powiedziałem, jest miarodajne i wynika jednocześnie z konstytucji, bo sam ustrój, właściwość sądów, postępowanie przed sądami określa ustawa i określa władza ustawodawcza. Czy to będzie zwykły sędzia, czy to będzie Trybunał Stanu, czy to będzie Trybunał Konstytucyjny, wszędzie w konstytucji do tych wszystkich przepisów dopisane jest, że podlegają one władzy ustawodawczej, Sejmowi, Senatowi i kontroli prezydenta, który w tym zakresie ma też jako jedyny zapisane czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji. Ale uzależnienie niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej od tego, żeby sędziowie sami oddecydowali, kto może być sędzią, sami decydują o tym, jaki jest zakres ich władzy ponad władzą ustawodawczą, jest nadużyciem.
Panie sędzio, a co zrobić, żeby środowiska prawnicze, no przełamać taki opór środowisk prawniczych do tego, żeby same wyłaniały, kontrolowały, kreowały sędziów, no bo tutaj może być jakaś sprzeczność interesów pomiędzy samym środowiskiem, a interesem podsądnym, przecież w imieniu których wykonywana jest władza sądownicza, znaczy na rzecz których, o.
Przede wszystkim trzeba edukacji samych sędziów i przywołania ich do porządku. To nie jest łatwe, dlatego że dzisiaj środowiska prawnicze i sędziowskie w ramach swojej korporacyjności opowiadają się przeciwko konstytucji, a raczej dopisując własną interpretację konstytucji. Tymczasem trzeba powiedzieć, że sąd w zasadach ogólnych jest pewna konieczność pogodzenia interesu funkcjonowania sądów, wykonywania władzy sądowniczej przez samą działalność na sali sądowej poza nią sędziego z tym, co jest generalną, służebną rolą wykonywania wymiaru sprawiedliwości, bo konstytucja wyraźnie mówi, że przede wszystkim jest to nadrzędne prawo każdego z nas, każdego obywatela i każdej osoby ludzkiej poddanej jurysdykcji sądów, jak mówi konstytucja, do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, to jest powszechnie nadużywane w tej chwili przez sądy, i do tego wykonywanie tego sprawiedliwego, jawnego rozpoznawania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. I trzeba to pogodzić jednocześnie z interesem samych sędziów i ich no, dosyć kuriozalną dbałością tylko o własne interesy i własny statut, nie podporządkowany do tego, tej otwartej formule kształtowania samego funkcjonowania sądów, trybu, zakresu, ważności orzeczeń władzy ustawodawczej, bo to władza ustawodawcza określa, jest prawo ustroju sądów, jest kodeks cywilny, jest kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks i te wszystkie kodeksy to jest władza ustawodawcza. One określają i procedurę, i zakres funkcjonowania sądów. Tymczasem my...
I na podstawie właśnie tych choćby kodeksów sędziowie sądzą. Natomiast każda ingerencja wydaje się związana z, no, z prawem czy z ustrojem sądowniczym, zaczyna być odbierana histerycznie przez część środowiska sędziowskiego jako zamach na niezależność, niezawisłość, no i na te wszystkie formuły, o których pan sędzia wspominał.
Tak, to dlatego, że połączyło się to, co jest sprawowaniem władzy sądowniczej, wymiaru sprawiedliwości, z tym, co jest zakresem funkcjonowania całej administracji tego wymiaru, tak jak mówię. I tutaj jest to błąd podstawowy, bo ile na przykład ta ustawa w tej chwili, o której, która jest pewnym udrożnieniem w interesie podsądnych, funkcjonowania sądów dotyczy samej ułatwienia pracy w interesie podsądnych i w interesie sędziów, bo chodzi o automatyzm, a nie podległość tylko tym prezesom, którzy dowolnie przydzielali sprawę według no, swoich poglądów albo rozdzielali sprawy nierównomiernie, a sędziowie tutaj byli podporządkowani poprawności i posłuszeństwu tych prezesów, którzy pełnili funkcję przecież nie orzecznicze, nie władzy sądowej, tylko administracyjne, administrowania niejako tym, jak funkcjonują sądy. I w tym zakresie jest niewątpliwie sytuacja ogromnej stronniczości i zapomina się o tym, że interes podsądnych jest interesem najważniejszym.
No właśnie, rozgrzani sędziowie już bywali na salach sądowych, że przypomnimy to, co mówił kiedyś Bronisław Komorowski. Panie sędzio, a takie wypowiedzi albo takie doniesienia medialne, że jakiś sędzia czy żona kradła pendrive'y czy coś tam innego, jak wypowiedź prezes Sądu Najwyższego, pierwszej prezes Sądu Najwyższego o tym, że za 10 tysięcy złotych pensji sędzia dobrze żyć może tylko na prowincji. Jak one przyczyniają się do odbioru władzy sądowniczej sędziów konkretnie wśród obywateli? Bo co jak co, ale władza sądownicza, do której udaje się obywatel po sprawiedliwość, powinna być mieć walor najwyższych standardów.
Tak, no ale proszę pamiętać, że tak samo jak wśród kadry sędziów są ludzie i przeważająca część, mam takie wrażenie, uczciwych po cichu wykonujących właściwe swoje funkcje, tak samo przecież są i ludzie, którzy mają pewne charakteropatyczne skłonności. Tak jak ja mówię, frustraci, dysfunkcyjni moralnie albo upośledzeni kompleksami, uzależnieni, chociażby uzależnieni politycznie. No, najlepszy dowód, że Bronisław Komorowski, jak ojciec powiedział, odwoływał się, że przecież będą jeszcze orzekać rozgrzani politycznie sędziowie i liczy na to. Więc również i zaangażowanie polityczne, które powinno być wyeliminowane, sędzia ma z konstytucji, z przyrzeczenia być apolityczny, no ale nie da się tego uniknąć, bo każdy wyrasta z jakiegoś środowiska. Chodzi tylko o to, żeby byli pod jakąkolwiek kontrolą. Tymczasem samo to środowisko wytworzyło zamknięty charakter kontroli tych ludzi. Oni się uważają w dużej mierze za całkowicie niepodlegający ani krytyce, ani regulacji, która w tej chwili jest uchwalana w interesie i podsądnych, i sędziów zresztą. Przecież dotyczy i skrócenia czasu orzekania, i dyscyplinowania terminowości, wyznaczania kolejnych terminów w tych ciągle nadmiernie toczonych postępowaniach. I dotyczy wreszcie usunięcia możliwości wpływu tych przełożonych prezesów na wyznaczenie upatrzonych sędziów, tych właśnie tak zwanych rozgrzewanych, do poszczególnych spraw. Byłby automatyzm przyporządkowywania, inne kryteria. No i to wszystko razem jest traktowane jako wielkie zagrożenie rzekomo niezawisłości sędziowskiej. Jest to fałszywa świadomość. Jest to zafałszowanie polityczne, ideologiczne roli sędziego i roli sądów.
Panie ministrze, panie sędzio, a czy samo środowisko sędziowskie dojdzie do takiego wniosku pana zdaniem, że no warto otworzyć się trochę również na to oczyszczenie tego środowiska, bo służy to samemu środowisku, aniżeli no w tym własnym sosie kisić się i za wszelką cenę tego bronić. No bo pełna zgoda, że może jest tak, że media dzisiaj trochę bardziej pod lupę wzięły tę władzę sądowniczą, która być może dawała od jakiegoś czasu także powody, żeby ją bardziej wziąć pod lupę, dlatego pewne przypadki stają się coraz bardziej widoczne. Pytanie jest tylko to, czy te przypadki nie układają się w zbyt taki, no powiedziałbym, w zbyt wielką normę, która ewentualnie byłaby rzeczywistym zagrożeniem dla tej władzy.
Na pewno istnieje konieczność zewnętrznej krytyki przynajmniej i oceny tego, a nie traktowania tego jako prawdy objawionej, co wynika z poszczególnych orzeczeń sądowych. My mamy do czynienia z orzeczeniami, które skolidują z praworządnością. Jest cały szereg takich orzeczeń. Mogę je wskazać, wymieniać, nie ma czasu teraz na to. Natomiast widać przede wszystkim, że dożywotni sędziowie, którzy praktycznie są nieusuwalni, bo tylko sami mogą decydować o tym, czy i w jakim zakresie ponoszą tylko dyscyplinarną odpowiedzialność, a służy immunitet, bardzo często swoją wolność orzekania zmieniają jednocześnie i niezależność na niezależność od obowiązującego prawa. Na pewno błędem jest przede wszystkim traktowanie konstytucji tylko jako do posługiwania się swoją niezależnością, a eliminowania całkowicie i lekceważenie tego, co robi władza ustawodawcza. No najlepszy dowód, że jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, uważają to za jakiś swój przywilej, że tylko sędziowie, zresztą to nie tylko w Polsce, że tylko sędziowie mogą kreować sędziów i władzę sądowniczą. Tymczasem w tradycji demokracji rzeczywistej i polskiej od Konstytucji 3 maja zresztą było zawsze, że sędziowie są wybieralni, a często i kadencyjni. W zakresie tych trybunałów i sędziów wybieranych do najwyższych sądów byli kadencyjni. Natomiast w zakresie sędziów w swoim środowisku funkcjonujących byli wybierani przez środowisko, które ich znało, czy ich zdrowie psychiczne, ich poprawność funkcjonowania, moralne prowadzenie się, ich poczucie sprawiedliwości i kreowały kiedyś sejmiki. Natomiast w tej chwili Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że to ona tylko może wskazywać, czyli sędziowie mogą wskazywać kandydatów do stanu sędziowskiego i też tworzą się takie klany sędziowskie, jak się tworzą w służbach specjalnych, jak się stworzyły w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest to skamieniała struktura post-PRL-owska. Już te rodziny i te tradycje sobie państwa w tym zakresie się utrwaliły i uważa się, że to już jest prawidłowość ustrojowa. Nie, tak nie jest. I trzeba przede wszystkim przywołać do porządku tych, którzy szukają tutaj interwencji przeciwko państwu i konstytucji polskiej za granicą. Ostatnio dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, który przestał nas reprezentować, a w związku z tym Komisja Europejska go tutaj wysunęła, na Marek Prawda się nazywa, nomen omen, stwierdził, że sędziowie są prześladowani w Polsce, że Krajowa Rada Sądownictwa jest szykanowana, że Polska nadużywa demokracji. No, są to wszystko, on sam narusza w tej chwili na przykład kodeks karny, który mówi, że podważanie autorytetu i funkcjonowania podstawowych organów, jak i władzy ustawodawczej państwa polskiego jest karalne. Oczywiście ze względów politycznych się nie dochodzi tego, bo właśnie zależy tym ludziom w tej chwili jakiej tej destrukcyjnej opozycji, która chciałaby państwo polskie wprowadzić w tak daleki zakres chaosu, żeby spowodować zmianę polityczną, rozruchy i interwencję zewnętrzną. No jak na razie mamy do czynienia z tego typu obroną stanowiska, które koliduje z funkcją rzetelnego wykonywania władzy sądowniczej.
Jak też pamiętam, panie sędzio, Sąd Najwyższy jednoznacznie negatywnie ocenił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian właśnie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, więc oparło się to o Sąd Najwyższy. Zdaniem Sądu Najwyższego jest on niezgodny z konstytucją, a niektóre jego zapisy są wręcz, i tu cytat, obejściem postanowień ustawy zasadniczej. Z drugiej strony słyszymy pana sędziego Waldemara Żurka, rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa, no, który mówi o tym, że środowisko sędziowskie miałoby być szykanowane. Prokuratura poprosiła pana sędziego o dowody, ale sędzia Żurek, jak czytam także z doniesień medialnych, nie chciał ich ujawnić i miał powiedzieć również, że nie chce żadnego śledztwa w tej sprawie. W związku z tym, no to są takie publiczne, różnego rodzaju oszczerstwa, oskarżenia, jakieś sugestie, insynuacje, a gdy prokuratura chce to sprawdzić, no to okazuje się, że przynajmniej tak, takie są informacje medialne w tej sprawie, na nie się w tej chwili powołuję, nie mam innej wiedzy. Gdy prokuratura chce to sprawdzić, no to jakby dowodów nie ma.
Z jednej strony można mieć różne opinie co do prawa stanowionego w Polsce, co do tego, jak ono funkcjonuje, jakie są uprawnienia władzy, które powinna kształtować władza ustawodawcza władzy sądowniczej, bo tak mówi konstytucja. Natomiast to, co robi pan sędzia Żurek, jest, wydaje mi się, niezgodne. No jest, to są insynuacje. To nie jest to wiarygodny. Przestał być wiarygodnym człowiekiem z moich różnych doświadczeń i wysłuchiwania niektórych przedstawicieli, takich jak osoba, o której ojciec mówi, wynika, że to są osoby niewiarygodne, jeżeli chodzi o przedstawianie stanowisk, nie tylko opinii, ale przede wszystkim dotyczących faktów. Natomiast sama opinia Krajowej Rady Sądowniczej, która mówi i opiera się tutaj na pewnych dyrektywach zewnętrznych, że przedstawicieli do Krajowej Rady Sądowniczej powinni wybierać sędziowie, no kłóci się z tym, co mówi Konstytucja, bo Konstytucja mówi, że to władza ustawodawcza określa wybór sędziów, a ci sędziowie kreowani przez tych politycznie rozgrzanych prezesów, jak mówi Bronisław Komorowski, i innych sędziów służebnych politycznej poprawności aktualnie totalnej opozycji, to przecież nie reprezentują kandydatów zwykłych sędziów, sądów rejonowych, tych, którzy praktycznie są tylko szarą masą słuchającą i nie mającą już udziału w wysuwaniu tych kandydatów. I trzeba przypomnieć, że Krajowa Rada Sądownicza to nie jest organ władzy, ani organ korporacyjny, ale organ kontroli i nadzoru dotyczący niemieszania się innych władz i partii politycznych poza tym, co mówi Konstytucja i ustawa, do treści orzeczeń. Do treści orzeczeń, a nie funkcjonowania sądów. Nie można się mieszać do kształtowania treści orzeczeń. No i ona stoi na straży niezależności działalności orzeczniczej. Od widzimisię sędziego w stosunku do tego, jak funkcjonuje prawo, jak funkcjonuje sprawiedliwość, bo mamy do czynienia często z sędziami, to jest pomijane zupełnie, którzy według swojego widzimisię łamią praworządność, łamią prawo. No, jest parę takich przypadków, o których mogę mówić szczegółowych. Nie ma na to czasu, ale ich jest wiele. Czyli organ kontroli ma być wybierany przez kontrolowanych. Tak, może być wybierany przez kontrolowanych, ale niech to będzie pełna reprezentacja tych sędziów, a nie tylko wysuwanych przez poprawnych politycznie prominentów, którzy pełnią w tej chwili funkcję polityczną, niejako buntującą się przeciwko władzy ustawodawczej, która kształtuje poprawność funkcjonowania sądów, nie mieszając się do tego, co powinno być niezależne i niepodległe, i niezależne od wpływów zewnętrznych, jak jest orzecznictwo sądowe. To orzecznictwo jest też kontrowersyjne, ale to trzeba odgraniczyć. Tymczasem to połączenie tego, jak funkcjonują sądy, budynki, administracja sądowa, z tym, co jest orzekaniem przez sędziego na podstawie całości systemu prawa, jest zamieszaniem celowym, wydaje mi się. I o ile w tym pierwszym zagadnieniu władza ustawodawcza ma pełne prawo kształtowania tego organizacji sądów, kształtowania, wyznaczania spraw, trybu, bo tam o tym mówi Konstytucja, o tyle nie wolno jej się mieszać oczywiście do treści samych orzeczeń. I dzisiaj mamy do czynienia z zafałszowaniem i wydaje mi się z pewnym matactwem dotyczącym świadomości prawnej tego, co wynika z Konstytucji. No, nie może kasta sędziowska, zwłaszcza tych prominentów, bo jest ogromna ilość tych sędziów, którym nie można zrobić krzywdy, którzy pracują prawidłowo, którzy nie mają charakteropatycznych, politycznych skłonności, ale jest mała grupa, krzykliwa, funkcjonująca, donosząca za granicą, buntująca się, bojowa, która psuje opinię, tak samo jak dzisiaj mamy, jak to wszyscy widzimy, degradację roli Sejmu, degradację organów demokracji. Prawo nakazuje wypełniać pewne obowiązki posłuszeństwa ustawom i władzy ustawodawczej. I jeżeli się to neguje, to neguje się praworządność w Polsce.
Panie sędzio, o jeszcze jedną sprawę chciałem zapytać. Też, no powiedziałbym, takie rozgrzane towarzystwo rozgrzanych prowokatorów ze spektaklu Klątwa wystawianego w Teatrze Powszechnym w Warszawie, zresztą dotowanym przez miasto stołeczne Warszawa w zeszłym roku, czy w 2015, już teraz nie pamiętam, ponad 8 milionów złotych z tego, co wyczytałem, zostało przekazanych na ten teatr. Czy jest tak, szerzej nie omawiając już tego, bo myślę, że słuchacze doskonale wiedzą, o czym mowa, że na tak rozgrzane głowy nie można w państwie prawa wylać kubła zimnej wody?
Nie, tu powinno wkroczyć nie tylko prawo, bo moim zdaniem, ja nie widziałem tego spektaklu i go nie zobaczę, bo na takie spektakle nie chodzę, natomiast wydaje mi się, że nie tylko prawo powinno zadziałać, to znaczy i prokuratura, ale przede wszystkim ci, którzy ułatwiają popełnianie przestępstwa. Mówiąc, że to jest jakaś wolność artystyczna. No nie, to nie jest wolność artystyczna, bo wolność artystyczna, mówi o tym konstytucja, nie może być wolnością od jednocześnie przestrzegania podstawowych zasad. Podstawową zasadą konstytucyjną i to jest nakaz. Prawo konstytucyjne nakazuje wypełnianie obowiązku, który zapisaliśmy, i to jestem autorem tego w Konstytucji, że każdy jest obowiązany szanować prawa i wolności innych. No jeżeli się niedługo zaczną podrzynać gardło na scenie albo wylewać na publiczność fekalia, no ale to jest mniej groźne nawet niż obrażanie i bluźniercze uczuć religijnych, niż robienie sobie kpin z krzyża. No darto Biblię, a sądy mówiły wolność artystyczna. Kopulacja na scenie, wolność artystyczna. No to nie jest już przecież sztuka. To jest prowokacja, która pokazuje impotencję twórczą, która w ten sposób usiłuje zwrócić uwagę zupełnie skandalem jakimś. To są skandaliści tak zwani, no ale skandaliści w dziedzinie obyczajowej to jeszcze pół biedy, ale tam, gdzie się narusza pryncypia i zasady funkcjonowania człowieka w oparciu o jego wiarę, a szczególnie my jesteśmy na tym punkcie czuli, to tam bezczynność zarówno miasta Warszawy i właściwych urzędników, jak i Ministerstwa Kultury, nie waham się mówić o ministrze, bo półtora roku temu byłem u pani wiceminister i ostrzegałem, że teatr w 2016 roku, obejrzałem parę spektaklów, które właśnie prowadziły do takiego finału, wymaga daleko idących, może nie interwencji, a ostrzeżeń, rozmów, nadzoru. No ale jak widać, ministerstwo umyło ręce od tego, a urzędnik odpowiedzialny w mieście Warszawie, oczywiście to jest pod nadzorem pani Grynkiewicz-Waltz, też powinna reagować jako prezydent, mówi, że to jest wolność artystyczna. Jest to, jeżeli się tak mówi, to jest się poplecznikiem przestępstwa. Jest to niedopełnienie obowiązków, które wynikają zarówno po stronie ministerstwa, jak i po stronie miasta i urzędnika, który za to odpowiada. Jest to poplecznictwo do popełniania przestępstwa. Ja to, przykro mi bardzo, ale uważam, że ci ludzie powinni być tak samo przedmiotem postępowania albo dyscyplinarnego, albo karnego nawet.
A jeśli poseł Nowoczesnej, pani Joanna Scheuring-Wielgus, mówi, że każdy artysta ma prawo do tego, aby wyrażać swoje zdanie na temat swojej fikcyjnej opowieści na temat świata. W tej fikcyjnej opowieści na temat świata występuje święty Jan Paweł II. Jest nazwisko Kaczyński, na którego zamordowanie miałoby się organizować zbiórkę. To co z takim przedstawicielem władzy ustawodawczej można zrobić?
No, wydaje mi się, że też jest problem immunitetu i jest problem tych ludzi, którzy dzisiaj z Sejmu robią no taki dosyć żałosne widowisko, które nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem posła w normalnym trybie funkcjonowania władzy ustawodawczej. No, wystawia sobie świadectwo. Jeżeli przekroczy pewne ramy, to jest jej pogląd. Ale trudno, żeby ten pogląd był autorytatywny. To jest pogląd, który pokazuje, no dla nas przynajmniej, degradację tej mentalności. a dla niej jest to tak, no niedługo będzie jeszcze dalej, będą się posuwać, no widać jak dyscyplinowanie przez marszałka posłów wywołuje jakie straszne larum, że na przykład traktuje się to, że marszałek nie może zwrócić uwagi, że nie może realizować regulaminu. Jest to anarchia, ale anarchia anarchią, natomiast poglądy tego typu mówią najwięcej o samej pani tej poseł Wielgus, czy tam jak jej na imię, nie wiem.
Bardzo dziękuję za komentarz, za rozmowę. Pan sędzia, członek Trybunału Stanu, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie sędzio.
Dziękuję, dziękuję z Bogiem.
Z panem Bogiem.